pierwszym czytaniu z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian apostoł po omówieniu zasad charyzmatów w Kościele, wśród których najważniejszy jest charyzmat miłości, o czym przypomina słynny hymn o miłości, w kolejnym fragmencie, który wysłuchaliśmy w pierwszym czytaniu, wyjaśnia jedną z najbardziej podstawowych, jeżeli nie centralną, prawdę naszej wiary. Prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa. Jak słyszeliśmy, padły tam kluczowe słowa, mówiące, że jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także nasza wiara. Chwilę później apostoł powtarza to zdanie w nieco innej wersji. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest nasza wiara i aż dotąd pozostajecie w grzechach. I chwilę później jeszcze dodaje apostoł w tym liście, wyjaśniając sens powyższego zdania, że jeżeli tylko w Chrystusie, w tym życiu, w Chrystusie pokładamy nadzieję, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Co to oznacza? Jeżeli w tym życiu tylko Chrystus jest nam potrzebny do zaspokojenia potrzeb naszego doczesnego życia, to istotnie jesteśmy godni politowania, jeżeli nie potrzebujemy Chrystusa ze względu na życie wieczne. To jest właśnie ten szerszy kontekst dzisiejszego pierwszego czytania, w którym apostoł stawia problem, uprzedzając niejako pytania swoich słuchaczy czy adresatów listu. Pytasz, mówi apostoł, w jaki sposób zmartwychwstaje? Przywołajmy te słowa jeszcze raz dokładnie. Powie ktoś, a jak zmartwychwstają umarli? W jakim ukazują się ciele? O niemądry, przecież to, co siejesz, nie ożyje, jeżeli wprzód nie obumrze. To, co zasiewasz, nie od razu jest ciałem, którym ma się stać potem, lecz zwykłym ziarnem, na przykład pszenicznym lub jakimś innym. Dzisiejszy więc fragment z listu do Koryntian odczytujemy w szerszym nieco kontekście. Ważny jest ten przytoczony przeze mnie kontekst z 15 rozdziału tego listu, w którym apostoł, jak powiedziałem, mówi, że jeżeli byśmy tylko potrzebowali Chrystusa w tym życiu, a więc jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie pokładamy nadzieję, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Bo to by oznaczało instrumentalne potraktowanie Chrystusa i spraw wiary. To znaczyłoby, że Chrystus jest dla mnie, a tymczasem ja mam być dla Chrystusa. Święty Paweł jest doskonałym mistrzem duchowym. Wie dobrze, że człowiek ma pewną skłonność w modlitwie polegającą na tym, że prosi, aby Pan Bóg zapewnił doczesną pomyślność. Takie są też nasze życzenia. Zauważmy, życzenia na Wielkanoc czy na Boże Narodzenie, ale zwłaszcza na Wielkanoc, w tym kontekście może szczególnie są, ten przykład jest czytelny. O ile nie są banalne, to te życzenia dotyczą raczej spraw doczesnych. Czego życzymy przede wszystkim? Albo słyszymy życzenia. Życzę Ci przede wszystkim zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. Dla ludzi żywej wiary zdrowie jest ważne, pomyślność jest ważna, ale najważniejsze jest zbawienie wieczne. To jest właśnie przykład tego pokładania nadziei w Chrystusie tylko w wymiarze doczesnym. Życzę zdrowia, niech Ci Pan Bóg da zdrowie, bo to najważniejsze. Życie wieczne jest ważniejsze. Właśnie z powodu takich życzeń godni jesteśmy politowania. Czyż takie podchodzenie do rzeczywistości, a więc traktowanie Chrystusa w sposób instrumentalny, że ma nam zapewnić pomyślność tylko w wymiarze doczesnym, Czy nie oznaczałoby to, że zasiane w nasze serca ziarno słowa, jak mówi dzisiejsza Ewangelia, pada na glebę skalistą i nie może zapuścić korzenia? Na tej samej zasadzie adresaci listu świętego Pawła, Koryntianie, a także współcześni chrześcijanie, myślą o życiu wiecznym i o zmartwychwstaniu ciała. Myślą przez pryzmat doczesności. I dlatego właśnie, jak przytoczyłem te słowa, apostoł stawia retoryczne pytanie. Zapytasz, a jak zmartwychwstają umarli? Apostoł pokazuje, że w błędzie jesteśmy, jeżeli sądzimy, że to, co doczesne, że tak jak jest w doczesności, tak będzie i w wieczności. Mamy więc taką skłonność, aby myśleć o wieczności, o zmartwychwstaniu ciała na sposób ludzki, na sposób doczesny. Przez analogię i podobieństwo do obecnego ciała. Mówimy, że po zmartwychwstaniu nasze ciało będzie uwielbione. I myślimy konkretnie o naszym ciele. Wyobrażamy sobie, że będziemy piękne i zgrabne jak dwudziestolatki. Znikną zmarszczki. Mnie może odrosną włosy, kiedyś miałem takie dosyć długie, do ramion. Tylko będzie jeden problem. Nie trzeba będzie używać kosmetyków. A przecież tyle radości w poszukiwaniu tych kosmetyków, w sprawdzaniu, w degustowaniu, czy jak to się tam nazywa, w tym próbowaniu. Tego nie będzie, bo to nie będzie potrzebne. Myślimy, że w ciało uwielbione będzie oznaczać, że będziemy silni, niezmordowani, pełni wigoru i radości, nie będziemy ani chorować, ani się starzeć. Drogie Panie, to są analogie. Nic z tych rzeczy. Nie o to chodzi. Ziarno wrzucone w ziemię obumiera, gnije, aby wyrosło źdźbło i kłos. Czy źdźbło i kłos, które wyrosną, wyglądają jak zasiane ziarno? Są zupełnie inne. Pozostaje ciągłość ontyczna, ciągłość genetyczna, ale wszystko inne się zmienia. Piękny kłos, źdźbło czy kwiat jest inny niż obumarłe ziarno w glebie. Choć zawiera te same geny. Tak samo jest w życiu po zmartwychwstaniu. Będzie zachowana ciągłość naszej osobowości, naszego bytu. To gwarantuje nam nieśmiertelna dusza, ale wszystko będzie zupełnie inne. Ciało po zmartwychwstaniu nie może być tym samym ciałem fizycznym. Będzie miał zupełnie inne właściwości. Może w ogóle używanie słowa ciało po zmartwychwstaniu może w ogóle nie jest zasadne, używanie tego określenia. Bo to, jacy my będziemy po zmartwychwstaniu, będzie zupełnie czymś innym. Czym będzie? Jacy my będziemy po zmartwychwstaniu? Poczekajmy, zobaczymy. Właśnie zobaczymy, mówimy, zobaczymy, jak to będzie w wieczności. Otóż od razu też trzeba powiedzieć, będzie to zupełnie inny sposób percepcji. Oczy fizyczne nie będą nam potrzebne. Albo jeżeli będą, to będą działać na zupełnie innej zasadzie. Będzie zupełnie inaczej wyglądać kwestia płci, jeżeli w ogóle będzie wyglądać, jeżeli w ogóle będzie problem płci, problem wyglądu, więzi rodzinnych, przyjacielskich. Wszystko będzie inaczej. Nie według porządku ziemskiego, do którego jesteśmy przyzwyczajeni i do którego trudno nam się zdystansować. Nie według porządku ziemskiego, ale całkiem innego porządku niebiańskiego. Rozumiemy więc dyskusję Pana Jezusa z Saduceuszami. Pamiętamy taką scenę z Ewangelii Mateuszowej, to jest 22 rozdział, kiedy Saduceusze, to był rodzaj takiej stronnictwa wśród gorliwych Żydów, którzy nie uznawali zmartwychwstania, a którzy podstępnie pytali Jezusa, szukali sposobu, żeby Go oskarżyć i postawili Mu absurdalny problem. kobiety, która miała 7 mężów. I pytają o jej los po śmierci, skoro miała 7 mężów, do którego żoną będzie po śmierci. A Pan Jezus w odpowiedzi na to mówi: jesteście w błędzie, nie znając Pisma ani mocy Bożej. Przy zmartwychwstaniu bowiem nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie Boży w niebie. Jezus mówi wyraźnie, trzeba odrzucić jakiekolwiek skojarzenia, jakiekolwiek analogie. Wszystko będzie nowe, wszystko będzie inne. Boimy się tej wielkiej niewiadomej, bo nie wiemy, jak to będzie. Chcielibyśmy wiedzieć. Ale trzeba zaufać, że będzie inaczej. Co nie znaczy lepiej czy gorzej. Na pewno będzie lepiej. Ta refleksja o zmartwychwstaniu, którą prowokuje list świętego Pawła, uświadamiający nam, że wszystko będzie odmienione, wiąże się z tematem naszego spotkania, który ja proponuję, to temat bliżej świętego, świętego Jana Pawła II. Chcemy bowiem, zgodnie z sugestią, dokonać czegoś w rodzaju intronizacji jego relikwii w naszej wspólnocie. Przez jego fizyczne szczątki chcemy odczuć jego bliskość. I tu dotykamy podobnej sytuacji. Mówimy bliskość świętego. Jednak to jest innego rodzaju bliskość niż ta fizyczna, kiedy żył pośród nas, kiedy będąc na Watykanie czy w czasie jego podróży do Polski mogliśmy go fizycznie zobaczyć, mogliśmy go fizycznie usłyszeć, dotknąć. On jest z nami, ale w zupełnie inny sposób, nie znajdujący analogii w ziemskiej rzeczywistości. Relikwie, można powiedzieć, są ikonami. Tak jak ruska ikona, klasyczna ikona, nie jest portretem świętego. Te rysy często są nienaturalne, zdeformowane. Celowo właśnie tak są pisane ikony, aby nie budziły skojarzenia z wyglądem realnej osoby. Celowo kłóci się to z pewną logiką estetyczną po to, aby zmusić człowieka do przeniesienia się na inny poziom świadomości. Żebyśmy, patrząc na ikonę, nie sądzili, że tak wygląda święty, bo on wygląda zupełnie inaczej. Będący w stanie zmartwychwstania, w stanie ciała przemienionego, święty nie wygląda po ludzku, wygląda zupełnie inaczej. Ikona naprowadza nas na jego obecność duchową, naprowadza nas na świadomość jego bliskości, ale zupełnie inną. Podobnie czynią relikwie. Choć mamy fizyczną cząstkę świętego czy męczennika, o czym jeszcze będziemy mówić, to jednak zdajemy sobie sprawę, że chodzi tu o inny rodzaj obecności, o inny rodzaj więzi, który przekracza ludzkie więzi, do których przywykliśmy. A więc to, co podpada pod zmysły fizyczne, odwołuje się do zmysłów duchowych, odsyła nas do wymiaru duchowego, poza fizycznego. Mówimy, że święty jest pośród nas dzięki relikwiom. Ale to jest analogia, bo poprzez jakiś ułomek jego ciała, poprzez jakiś jego szczątek, święty byłby obecny ułomnie. Nie w całości, ale tylko w kawałku. A tymczasem wierzymy, że jest w całości i to nieograniczonej właśnie poprzez niefizyczność jego ciała po zmartwychwstaniu. Święty jest pośród nas w pełni osobowo, a nie tylko cząstkowo, na miarę tej cząstki, jaką jest relikwia. I na tym właśnie polega ta odmienność rzeczywistości nieba i chwały zbawionych od obecności fizycznej, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Święty Paweł pisze, że najpierw jest to, co cielesne, aby było to, co jest duchowe. Tak jest Boży porządek. Najpierw jest to, co cielesne. Rodzimy się w ciele, żyjemy w ciele, ponosimy wszystkie trudy cielesności, aby potem w wieczności było to, co duchowe. Taki jest Boży porządek. Ale nie możemy zatrzymać się na tym, co cielesne. Tak więc i w kulcie relikwii nie możemy skupiać się tylko na fizyczności tych relikwii, ale mamy przechodzić do wymiaru duchowego, nadprzyrodzonego. To, co podpada pod wzrok, raczej jest odrażające. Kawałek kości, a to włos, to krew. Coś, co raczej budzi negatywne skojarzenia estetyczne. Musimy się wznieść ponad to. Przechodzić od tego, co cielesne, do tego, co duchowe. Do piękna duchowego, tego, którego relikwie uobecniają. Kult relikwii, czyli pozostałości po naszych świętych, niesie ze sobą ryzyko bałwochwalstwa, a nawet magii. To ryzyko jest tym większe, im bardziej koncentrujemy się na fizycznym poziomie świętego. Jeżeli jednak zdamy sobie sprawę, że dzięki relikwiom przechodzimy od tego, co ziemskie, do tego, co niebiańskie, do tego, co duchowe, to jest to droga rozwoju i pogłębienia naszej wiary. Można powiedzieć, że relikwie i obrazy to rodzaj szkoły naszej wiary. Patrząc na to, co cielesne, przenosimy się na poziom duchowy. To, co doczesne, przenosi nas w to, co wieczne. W ten sposób uczymy się właściwego obcowania z tymi, którzy poprzedzili nas do wieczności, a więc także z naszymi zmarłymi. Dotykamy tu całej szerokiej problematyki, którą już wielokrotnie poruszaliśmy, obcowania świętych, kultu zmarłych. Im słabsza wiara, tym więcej skłonności do takiego realistycznego traktowania rzeczywistości pośmiertnej. Na przykład tradycje ludowe, pobożność ludowa pozostaje na bardzo prymitywnym poziomie świadomości w tym zakresie, bowiem mamy w kultach pogańskich przynoszenie nawet posiłku na groby, żeby ten zmarły się posilił w jakiś przedziwny sposób. To jest właśnie zaprzeczenie tego, o czym mówi święty Paweł, że wszystko po śmierci jest zupełnie inne. Niepotrzebne jest jedzenie, niepotrzebne jest ubranie, nic nie jest potrzebne, bo to jest zupełnie inny wymiar egzystencji. Można by więc powiedzieć, że relikwie są pewnym etapem w tej szkole wiary, potrzebnym po to, abyśmy łatwiej mogli przechodzić od myślenia o doczesności na poziom myślenia kategoriami wiecznymi. Jeżeli dzięki relikwiom, dzięki doczesnym szczątkom naszych świętych, jeśli także dzięki wizerunkom doczesnym w jakimś sensie uczymy się tego przechodzenia ku wymiarowi nadprzyrodzonemu, tym bardziej umacnia się nasza wiara. Tym bardziej zbliżamy się ku temu, co czeka nas nieuchronnie w związku z tym, że przemijamy. Nie lekceważymy więc ani relikwii, ani obrazów jako rzeczy fizycznych, ale staramy się patrzeć na nie nie od dołu, ale niejako od góry. Patrzymy nie w wymiarach doczesnych, ale próbujemy patrzeć tak, jakbyśmy byli już po tamtej stronie życia. Patrzymy na relikwie jako tylko ślad, który uobecnia nam całego świętego w jego pięknie i podobieństwie do Boga, jakie zostało przyobiecane przy stworzeniu. Podsumowując te refleksje, można powiedzieć, że relikwie, w tym przypadku relikwie świętego Jana Pawła II, które mamy pośród siebie, to niełatwe wyzwanie dla naszej wiary. I trzeba nam się uczyć, obcując z relikwiami, uczyć tego myślenia z perspektywy nieba, do którego jesteśmy zaproszeni. Im bardziej będziemy otwarci na rzeczywistość, która nas czeka, im bardziej zdystansujemy się o myśleniu o niebie w ludzkich kategoriach, tym bardziej ufamy, będziemy lepiej przygotowani do wejścia do tej rzeczywistości, do której nieuchronnie zdążamy.